Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzień dobry. Tak, proszę nie regulować zegarków. Jest po 12, a nie po 11. I kalendarza też proszę nie regulować, bo jest środa, a nie piątek. Ale w tym kalendarzu właśnie jest 10 lutego 2016 i dlatego wydanie specjalne Gdyni Głównej Osobistej, bo w tym kalendarzu 90. urodziny Gdyni. Wydanie specjalne ze specjalnym gościem, ba honorowym nawet, bo od dzisiaj honorowym obywatelem Gdyni, poetą Ernestem Brylem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu i Gdyni.
No i Gdyni właśnie. Ta Gdynia honoruje, a ktoś jeszcze Pana tak uhonorował?
Tak. Wie Pan, jakby posuwam się chyłkiem od
ku honorom
od zachodniego Pomorza. Otóż kiedyś mnie uhonorowała Łeba.
O.
Tak, jestem honorowym obywatelem Łeby, ale dawno, dawno temu, między innymi, bo z powodu tego, że wymyśliłem im pewnego rodzaju takie, że jest miastem magicznym, czy co, bardzo mnie lubią tam, lubią w Łebie, no teraz już nie bardzo mogę jeździć. Mówię to dla uczciwości, co nie znaczy, że honorowe obywatelstwo Gdyni nie ma dla mnie bardzo dużego znaczenia. I powiem dlaczego. Mm-hmm. Dlatego, że ja jestem z tego miasta. Każdy, kto otworzy jakikolwiek mój tomik poetycki, czy jakąkolwiek moją książkę i zajrzy na tą notkę autorze, dowie się, że wczesne dzieciństwo spędziłem w takim małej wsi pod Ostrowiem Mazowieckim w Komorowie. Natomiast całe lata szkoły średniej, późnej i gimnazjalne, i licealne w Gdyni i pierwsza praca to była Gdynia.
No dobrze, ale to ja panu coś przeczytam. Była taka rozmowa z panem, książka z tego powstała o 3 nad ranem. I Ernest Bryl tam mówi: lata gimnazjalne niewiele we mnie zostawiły. Dużo się przenosiłem, wciąż zmieniałem szkoły, wszystko było porwane. Mam z tego okresu przyjaciół, ale przyznaję ze wstydem, że oni mnie lepiej pamiętają niż ja ich.
Wie pan,
wstydliwe to jest wyznanie dla honorowego obywatela Gdyni.
Nie, moi przyjaciele. Nie, ja powiedziałem tam, że ja się ze wstydem przyznaję, bo mam pewne takie w sobie zadrę. Mhm. Otóż rzeczywiście jest tak. Pamiętają mnie bardzo mocno w Stowarzyszeniu Liceum Jezuitów.
Mhm. Tak, bo od tego się...
Od jezuitów zacząłem się.
Tak, ale jezuitów w Orłowie jeszcze.
W Orłowie, ale oni mieli swoją... Sami klasztor mieli w Gdyni na Tatrzańskiej. Dlaczego mówię porwane? Dlatego, że zacząłem u jezuitów, będąc bardzo młodziutkim chłopcem i bardzo szybko skończyło się gimnazjum u jezuitów, bo to było chyba wtedy nazywały się gimnazjum, dlatego, że im to odebrano. I myśmy nagle zostali pozbawieni tych czapek jezuickiego gimnazjum, które miały takie piękne dwie mewy i taki wąską wypustkę na okrągłej takim rondzie tej czapki, na jakieś czapki obowiązkowe liceum Związku Nauczycielstwa. Przez chwilę jeszcze byli ci jezuici, bo oni częściowo uczyli, ale oni już nie prowadzili tej szkoły i ona zaczęła zmieniać swoją nazwę, swoją atmosferę. Tam zostawiłem kolegów, bo było mi bliżej do gimnazjum i do szkoły średniej, powiedzmy, która była wtedy na Morskiej jeszcze, a potem przeniosła się na Daszyńskiego, gdzieś jest Plac Wolności, czy Leśna, w każdym razie tam. Było mi bliżej i miałem tam kolegów. Ale najbardziej, szczerze mówiąc, pamiętają mnie i ja pamiętam tych kolegów.
Z Orłowa.
Dużo z nich też poszło gdzie indziej. Większość z nich została dalej w tej szkole i oni pamiętają. I dwóch z nich będzie, którzy jeszcze mogą przyjść, być ze mną, no bo mówi z wami 81-letni facet. Czyli moi koledzy nie są tacy już rzeźcy i młodzi.
to będą na tych honorach właśnie gdyńskich?
Dwóch będzie, bo zadzwoniłem do jednego z nich, do Jurka Gucia, mojego starego kolegi. On ma tam... Chyba jego syn jest nawet wiceprezydentem Gdyni, tak, jak się tak. Z dumą dowiedziałem.
To kolega.
Kto?
No ten Jurek właśnie.
Tak. No Jurek jest mój kolega, ale ja go pamiętam z innych o wiele bardziej bohaterskich czasów, jak w Orłowie polonista, który lubił rymować, mówił zawsze: Guć, przestań mi ty klasę psuć. Co więcej, pamiętam Jurka Gucia, kiedy on próbował być nurkiem, to nas wtedy interesowało, no i nurkował. Tak nawet był artykuł, bo oni schodzili nisko, bez aparatów i nawet w związku z tym miał jakieś pęknięte bębenki i tak dalej. No, nie mówiąc o tym, że pamiętam z jakiejś młodzieńczej, zupełnie ogłupiałej balangi, gdzieśmy wypili spirytus, co się skończyło.
No nie.
A dlaczego? Młody kiedyś musi wypić ten spirytus, żeby się pochorować. Nic się nie stało, no ale tak był, bo był, znaleźliśmy gdzieś.
Mm-hmm. Gdynia Ernesta Bryla... To jest Gdynia roku 46. Wtedy pan przyjechał z rodzicami do Gdyni, która trochę przez Brylów była już oswojona.
O, bardzo.
Prawda? Bo tam już byli wcześniej trzej bracia.
Tak, trzej bracia. Ojca. Co więcej, mój ojciec przyjechał do Gdyni, bo myśmy musieli się, ojciec się musiał ewakuować z tych terenów, na których był, ponieważ to były tereny, z których tam wywożono, no różnie było.
A on miał przeszłość Akowca.
Akowca i to nigdy nie było wiadomo, co jest. Już go tam wywożono, ale zdołał się jakoś wykaraskać, więc ich wysyłano. To bardzo ciekawe, że nawet berlingowska armia dawała im takie papiery, żeby oni mogli gdzieś jechać, niby zwalniała.
Uciec, tak.
No i próbowaliśmy być w Bydgoszczy, potem w Gdyni. Znalazłem się w Gdyni. Ja to pamiętam, bo znalazłem się po raz pierwszy, to było na Śląskiej 51, mieszkanie 67, to są takie długie, długie bloki, w których już mieszkał mój stryj, brat mojego
ojca.
Leon, tak, który był jednym z pierwszych takich, którzy budowali Gdynię, bo to byli młodsi bracia mojego ojca.
Leon, który niestety zginął w tym roku, kiedy pan przyjechał do Gdyni.
Tak, zaraz zginął, bo rozbił się na motocyklu. Po prostu on naprawił motocykle. Przed wojną on był dźwigowym. On budował właśnie dla siebie mieszkanie w spółdzielni robotniczej i tak dalej. Dlaczego mówię młodsze pokolenie? Bo mój ojciec miał tych braci i sióstr dużo tam. I na przykład pierwsi...
No
tak,
dużo, bo on... Ośmioro rodzeństwa tak, jeszcze tak, oprócz
tak.
niego.
I starsi, jak mój ojciec, jego brat Kazimierz i jeszcze jeden, to oni przeszli przez pierwszą wojnę światową, gdzie byli zabrani do wojska pruskiego, potem powstanie wielkopolskie, potem 20 rok. Czyli ich kariery poszły gdzie indziej. Natomiast ci młodsi, którzy już do wojska, do wojny się, o wojnę nie zaczepili, szli do Gdyni.
Bo do pracy.
Nie tylko do marzenia, bo to było marzenie. Żyli, pracowali w bardzo dramatycznych warunkach. Ale to było marzenie dla chłopaków, oni byli z Kujaw. Albo dla ich żon, który moja ciotka była z Kociewia, a gdzieś indziej byli z Kaszub. Z całej Polski przyjeżdżali, bo to było marzenie. To jest najważniejsze o Gdyni, że... Ona była, jakby no, bym powiedział, taką pieśnią Polski. Polacy kochali to swoje marzenie przed wojną i tam się żyło trudno, ale budowało coś niebywałego. No i trzeba powiedzieć, że to na ówczesne czasy było niebywałe. To było amerykańskie tempo.
No to coś z niczego, z pola, tak. Miasto i port.
No i potem przyszła wojna. No i tak... Dwóch braci jeszcze poza Leonem, czyli Wojciech i Czesław, już walczyli w obronie Gdyni i Oksywia. Potem byli w obozach jenieckich. No, mój ojciec był gdzie indziej, więc skończył pod Kockiem w ostatniej bitwie u Kleberga. Ale i dalej było to wysiedlenie. Przecież Polaków wyrzucano. To jest doświadczenie mojej rodziny. Wyrzucano ich z Gdyni, nawet jeżeli musieli pracować w porcie, bo musieli. Nie wolno im było mieszkać w obrębie Gdyni, gdzieś z dalekiego Witomina chodzili do pracy. Nie wolno było mówić po polsku. Nie wolno było w ogóle pokazywać żadnej polskości. To było nie miasto tak twardo niemieckie. Ono się nazywało
Gotenhafen.
Gotenhafen, tak. Port Gotów. Że tam nie było łatwo. Mówię to, bo jak pan mówi o mojej szkole, jak przyszedłem do szkoły, to było mnóstwo fajnych chłopaków, którzy nie umieli wypowiedzieć się elegancko po polsku, bo oni
nie mieli kiedy się nauczyć tak naprawdę.
Tak, nie wolno im było. Ja byłem z tajnego nauczania, nawet jest generalna gubernia i tam można było, jakby rodzina była pewna. Ja pamiętam, jak byłem w gimnazjum już u jezuitów, przyjechała taka wizytacja. No i taka moja profesorka Juruszowa, która była więźniarką chyba czy Ravensbrück, czy Oświęcimia, po prostu była taka spięta, zadzięta. Niemiec nie wolno było pisać z dużej litery, bo ona mówiła te narodnicy, ale wspaniała facetka. No i było to, że należy opowiedzieć zemstę. Ja zemstę przeczytałem, ale do połowy ona mnie wezwała i nagle ku zaskoczeniu komisji tym ładnym polskim językiem ja opowiadałem, tylko modląc się, żeby ona wezwała kogoś innego, bo dochodziłem do tego momentu. Tak się stało. I mówię o tym, bo koledzy nadrabiali, zresztą oni byli na ogół starsi ode mnie o 3 lata w większości.
A pan był młody, maturę w wieku 16 lat tak, pan zdawał.
Przez to
specjalna zgoda ministerstwa chyba była potrzebna.
Tak, no bo niestety tak musiało być i ja nie liczyłem się, że zdam maturę, w związku z tym nie uczyłem się. Jak zdałem, jak zdałem polski, to jakoś szedł, historia szła, bo to nie było trudności. Natomiast chyba jestem antytalent matematycznym, bo to nawet w mojej rodzinie, u mojej córki dyskalkulia się pojawiła. To ciężkie jest, kiedy teoretycznie się rozumie, ale praktycznie wszystko się rozpada.
Ale miał pan taką myśl przez chwilę, żeby, nie wiem, czy to miała być jakaś politechnika, ale w Poznaniu miał pan studiować.
Nie, bo ja wymyśliłem sobie, że będę dziennikarzem. Pewno wszyscy się spodziewacie, że ja cokolwiek pisałem w tych czasach gimnazjalnych czy licealnych. Otóż nic. Nawet pogardzałem pisaniem poezji. Były różnego rodzaju kółka. Ja nie pisałem i nagle mnie to dopadło później. Ale najpierw pomyślałem sobie, może zostanę dziennikarzem, bo jakiś mój kolega starszy powiedział, że będzie dziennikarzem. Tu zdałem w Warszawie egzamin, ale nie przyjęto. Mnie to zauważyła pewno moja przeszłość. Rodziny. No i mogłem iść na sinologię.
Ale pan nie wiedział, co to jest.
Nie wiedziałem, a pojechałem do Poznania, bo chciałem na ekonomię i tam zorientowałem się.
No właśnie, co za pomysł, ekonomia.
No bo mnie się kochany, ja byłem młody, 16-letni.
Dam radę.
Tak? I okropnie głupi, naiwny straszliwie. Po prostu ja jeszcze nie byłem dorosły. Dorosłość pierwsza zaczęła się, jak nie dostałem się, później pracowałem chwilę, próbowałem być dziennikarzem, to w Dzienniku Bałtyckim, to jest afera śmieszna i głupia z mojego idiotyzmu, mojej młodości.
No, ale śmiało i szczerze, taka rubryka.
Tak, tak. No nie, śmiało i szczerze, to było wtedy bardzo czytanym takim działem w Dzienniku Bałtyckim.
Bo to taki dział interwencyjny.
Tak, tak. I mój kolega Jurek Dorsz, który w ogóle był moim też kolegą i wsławił się tym, że pisał Dorsz w obronie Dorszy, bo chodziło o herb Gdyni, który wymyślono Dorsze przebite mieczem, co większość Gdynian pieniało. Dlatego, że dorsze były uważane za najgorszą rybę.
Tak, nie nawet takie powiedzenie było.
No jedźcie dorsze, gówno gorsze. Ale dzisiaj, mój Boże, jakiś dzisiaj dorsz jest smaczny. Dawniej to ewentualnie się jadło flądrę, ale w ogóle łososia, węgorza. Te ryby były dosyć jeszcze tanie. Sprzedawali rybacy na hali rybnej, żony ich sprzedawały część połowu. No i ten Jurek mnie tam wciągnął. Ja byłem w dziale interwencji, ale byłem młody i głupi. I narobiłem kłopotów, bo tak pięknie opowiedziałem o bezdomności jednego robotnika, który mieszka w piwnicy, że na moje nieszczęście zdecydowano mu przyznać jakieś mieszkanie, tylko potem okazało się, że on mieszka w piwnicy domku u swojej teściowej. Lepiej o tym nie mówić, no w każdym razie wylądowałem na elektrownię 11.
Ale to zanim elektrownia, to jeszcze ten Dziennik Bałtycki. Pan tam dojeżdżał kolejką z Gdyni.
No tak.
I gdzieś pan wyznał, że z taką dumą rozkładał pan te w kolejce wszystkie papieżyska, te listy od czytelników, tak. No bo przecież ja jestem tutaj dziennikarz pełną gębą.
No, kochany, widzi pan, jaki byłem głupi, ale taki byłem, wie pan, na szczęście głupi, naiwny. Taki, wie pan, nawet budzący być może pewne rozrzewnienie, wie pan. No, ja pan, trzeba też powiedzieć, że w mojej rodzinie ja stanowię pierwsze pokolenie.
Piszące
to jest w ogóle jeden i pewno ostatni. Moja rodzina nie wiedziała, co z tym zrobić. Oni uważali, że jak już się uparłem zostać przy literaturze, to zostanę, żebym został bibliotekarzem.
Bo to konkret jest.
To jest konkret, a tak to myśleli dentysta, inżynier, wie pan, no prawnik, nie prawnik, to wtedy nie był dobry zawód, ale dentysta, inżynier, no coś tam takiego. No ale... Co ja to miałem powiedzieć?
No dobrze, ale czy po latach docenili?
Wie pan...
Jak się tego poetę w rodzinie traktowało?
Tak jak w ogóle ja to robię. Nawet u mnie w domu o poezji się nie gada. Może wy nie uwierzycie, ale ja mam jedną szlachetną cechę. Otóż nie czytam rodzinie swoich wierszy. Nie pozwalam przy mnie mówić o tym. Nie chcę. Nie zapraszam znajomych na obiad po to, żeby w środku obiadu nagle zacząć im recytować. Dzieci moje, jak chcą, to mogą sobie przeczytać, ale nigdy nie zmuszam. Tak samo rodzina. Oni pewno teraz jakby szanują, dla nich to jest ważne, ale my o tym nie rozmawiamy. Wie pan, rozmawianie o twórczości w rodzinie poetyckiej jest, no człowiek jest chory, no to jest choroba, pisanie poezji. No trudno, mam taką.
No wie pan, no myślałem, że pan powie, bo to takie intymne, bo to takie wzniosłe, to trzeba mieć nastrój, to trzeba mieć...
Nie. Wie pan.
To przypadłość taka.
Raczej przypadłość. Większość poetów uważa, że to jest wzniosłe, nawet wielki poeta Przybuś. Był przez pewien czas moim nawet mentorem, ale i przyjacielem. Mówił do mnie, Ernest, mówił, ty nic nie notujesz. Gdzie jest twój zeszycik? Ja wszystko, co się zdarzyło mi w życiu, notuję. Z tego potem powstają wiersze. A ty? Ja mówię, nie mam zeszyciku. No jak to mówię? A jak zapomnisz? Coś ci się zdarzyło i zapomnisz. Ja mówię, to nie warto było, żeby pamiętać. I on uważał, że ja jestem taką odmianą chorobliwą. Mówił, ty nie jesteś Apoliński, ty nie chcesz być poetą. Bo ja jej nie chcę. To mnie napada. Ale nie chcę. Czasami wygląda na to, że napada mnie poważnie, bo ludzie chodzili na różne moje sztuki, co więcej. Powiadają, że jestem jednym z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych poetów wśród ludzi.
No, tak.
No, dziękuję. Ale ja, wie pan, ja zawsze pracowałem zawodowo, poza okresami, kiedy mnie z różnych powodów wyrzucano, ale zaraz szybko przyjmowano, bo ja jestem fachowiec w paru sprawach. I to była moja dziedzina, nawet jak miałem duże pieniądze z literatury, bo był taki czas. Ja zawsze pracowałem etatowo. Dlaczego? Wie pan, poeta to tak se, jak się jest poeta i się tak chodzi i chce się zauważyć człowieka, to jest jakoś głupio. Poza tym ludzie, wiedząc, że ja jestem poetą, to starają się pokazać wobec mnie tak, żeby to poetycko dobrze wypadało, albo ich wkurzam. Natomiast jak ja jestem jednym, który pracuje razem z nimi i to, czy ja dobrze bym się przyniesie dla nas wszystkich coś więcej, pieniądze, albo nie, albo jak spieprzę, to nie będziemy mieli, to tworzy sytuację, kiedy my się znamy, ja ich widzę normalnie i oni mnie widzą normalnie, jako fachowca od jakichś spraw. No.
Ernest Bryl, facet normalny, napadany przez poezję. Tak?
No.
Tak jest. No dobrze, to jest Gdynia Główna Osobista, wydanie specjalne, honorowe właściwie, bo przypomnę, ten normalny, napadany przez poezję, z honorami dzisiaj witany w Teatrze Muzycznym w Gdyni z okazji 90. urodzin tejże właśnie. To za chwilę wrócimy do Gdyni Głównej Osobistej i wrócimy do elektrowni portowej, tak?
Elektrowni portowej, 11.
Ale to za chwilę, ale dobrze. To za chwilę. To Gdynia Główna Osobista, wydanie specjalne, honorowe z Ernestem Brylem, który dziś o 17 w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbiera te honory właśnie z okazji 90. urodzin Gdyni. Sam...
80.
No właśnie, tak. za chwilę prawie urodziny.
Tak.
81.
Pierwsze będą. Tak, 1 marca.
1 marca. No a dzisiaj, 10 lutego właśnie urodzinowo gdyńsko i dlatego Gdynię wspominamy. Rok 46, trochę nim mówiliśmy o tych czasach szkolnych, ale Ernest Bryl, lat 16 bodaj, chwyta swoją kartę meldunkową, bo nie miał dowodu osobistego i tam dawaj przerabiać te daty swojego urodzenia po to, żeby mieć lat 18 i żeby móc pracować.
Żebym mógł, nie, bo ja pracę dostałem, mając te lat moje 16. Tylko, że to była praca żadna, bo
żeby
ja
miał... ciężko pracować.
No i zarabiać. Bo wie pan, no tak się stało, że dostałem pracę czegoś w rodzaju bibliotekarza.
Czyli tak jak rodzice chcieli.
Tak. I na E11 prowadziłem taką bibliotekę.
Bo E11 to co to było?
To elektrownia. Tak. Mm-hmm. Ta, co ma takie wysokie kominy. Kiedyś ona miała niskie. Tam cały czas leciała sadza, nawet był specjalny...
A to taki niecce jest właściwie, tak. Więc jeszcze
i był gorzej. Cały był specjalny dyżur okulistyczny, bo wpadały takie opiłki do oczu. W ogóle chodziło się na zewnątrz w okularach takich a la spawacze. No ja zostałem tam bibliotekarzem, bo wtedy jednak zawsze było przy takich... zakładał życie. No miałem prowadzić trochę teatr, z kimś tam nawet graliśmy w tym teatrze jakieś sztuki, bibliotekarzem byłem, no ale dookoła było pełno kolegów miałem, którzy byli robotnikami, ślusarzami, byli podziwiani przeze mnie nurkowie głębinowi, bo cięto wtedy niedaleko Gneisenau i to wtedy był świetny zawód, nurek taki.
No się zarabiało na tym.
No jak. No i można było zarabiać w elektrowni, bo były postrzelane piece. Te piece co pewien czas znowu tam puszczały, leciała para i trzeba by było w formalinie zatrzymywać cały ten chodzące ruszta, żeby piec ochładzać i te dziury jakoś tam zaspawać. No ale to nie było możliwe, bo trzeba było mieć elektryczność. Co robiono? Otóż leżały sterty zupełnie nierozpakowanych szlachetnych pism. W rodzaju Pokolenie, wtedy była Trybuna Wolności. Takie całe sterty nierozpakowanych, takim drutem związane były, bo tak przychodziły. I to się moczyło, namaczało wodą, rzucało na ten koks paleniska, przykrywało i wskakiwali ludzie w takich kombinezonach azbestowych czy coś w tym rodzaju i chodziło o to, żeby zaznaczyć miejsca, gdzie są, gdzie puszcza para. Ja przywiązany na sznurze byłem. Potem wskakiwali, wyciągali mnie, potem wskakiwali spawacze i oni spawali te miejsca, które były kredą zaznaczone. Rzecz polega na tym, że gorąco to gorąco, ale to te gazety nim się tam zetliły, to trzymały, ale był czad. Mm-hmm. Potem wyciągano i się leżało, odpoczywało i piło mleko. Ja odpoczywałem, tak se poszedłem, gdzie była leżanka tam za ścianą biblioteki, no i leżę, tak piję to mleko i zacząłem czytać jakąś książkę angielską o poecie. By się sobie w tym zaczadzeniu chyba. Ja to dopiero pokażę i machnąłem wiersz. I tak, naprawdę. Ale co więcej, widać, to było silne zaczadzenie, bo wiem, je zapakowałem, rzuciłem i posłałem do radia.
Do Radia Gdańsk.
Pewnie. Do Radia Gdańsk. Mm-hmm. No i okazało się, że mam wstrząsający debiut. Obok mnie debiut miał Janek Piepka, czyli słynny taki kaszubski poeta, starszy ode mnie o parę lat facet. No i tam mieli inni, ale miałem właśnie z napisanymi trzema wierszami. Miałem taki debiut.
Debiut literacki, poetycki, pierwszy wiersz, który to był rok?
Chyba był 51, tak mi się wydaje. Mm-hmm.
51, no i znów wracam do pytania. No
może,
i co Ernest
może
Bryl,
52, nie wiem.
I co Ernest Bryl robi z tym swoim debiutem i jak on się tak czuje, ten Ernest Bryl, któremu tam już dziennikarstwo nie wyszło, a poezja mu zaczęła
nie, wychodzić. Wie pan, ja się czułem jedną rzecz, to powiem szczerze. Ja wiedziałem, że muszę się dostać na studia. Bo wtedy dla nas studia były możliwością wyjścia dalej. Jeżeli bym się nie dostał na studia po raz drugi, zdawałem egzamin na polonistykę, to właściwie ja bym został tam na miejscu. Wprawdzie karierę mogłem mieć niezłą, bo mnie mój majster mówił, gdzie ty idziesz na jakąś polonistykę, co ty tam będziesz robił, a ja myślałem, że ty będziesz nurek głębinowy, bo ja byłem zdrowy, dość inteligentny i mogłem robić tą karierę, ale ja chciałem pójść dalej. I moi koledzy też wszyscy szli. Ja myślałem o tym. A literatura, no tak się zdarzyła. Wysłali mnie nawet w 51, zaraz na Nowy Rok był jakiś zjazd w Międzygórzu literatów i przede wszystkim polonistów młodych, na którym mnie wysłano kompletnie zielonego. Pojechałem zresztą takim zielonym kolegą Felchnerem, tak chyba tak się nazywał, który był po prostu niebywałą łatwość rymowania miał. On był chyba z Lęborka czy Elbląga, już nie pamiętam. I on chodził do gimnazjum Skórniczego, Szewskiego.
Obuwniczego chyba.
Obuwniczego, tak. No i on rymował. Mhm. I był w ogóle na miejscowym takim uznanym poetą, rymotwórcą. Pisał takie na Święto Kobiet. To zapamiętałem. Wczytują się kiedyś w utwory geniusza. Myślałem, że mu prawda płynęła spod pióra, lecz teraz rzeczywistość mnie zmusza przyznać, że słowa Adama to bzdura, kobietu to puchy marny. No i tu udowadniał, że kobiety na traktor i tak dalej. Ale był w ogóle dobry chłopak, zresztą gimnastykowany, chodził na rękach. No i tam były wielkie dyskusje. Jak dzisiaj zachowały się te papiery, to dyskutowano o prozie realizmu socjalistycznego, o jakiejś panowej, o tym, że powinniśmy korzystać z jakiegoś Babajewskiego. Niezwykle poważne nazwiska. Tylko ja nic nie rozumiałem. I na tych kółkach, gdzie mieliśmy to omawiać dalej, to on chodził na rękach tam w ogóle i tak dalej. No, taki byłem. Ja chciałem się dostać na polonistykę, ale w ogóle nie wiedziałem naprawdę dobrze, czego tam uczą.
No dobrze, i ostatecznie się pan dostał do Warszawy i to właściwie oznacza koniec pana przygody z Gdynią.
Koniec? No nie, jeździłem do tej Gdyni regularnie.
Bo rodzice zostali tutaj.
Bo rodzice zostali, bo cała moja krewność, bo w ogóle to było miasto, w którym przyjeżdżałem na wakacje na każde te, na każde wolny czas. To było miasto moich kolegów i tak dalej.
A ten adres gdyński, mówił pan o pierwszym adresie, ulica Śląska.
51, dalej został. Potem jak mój ojciec zmarł i moja matka, już potem może to mieszkanie przeszło, bo my mieszkaliśmy w dwie rodziny na żonę zmarłego moja wujka Leona, później na jego wnuka, który miał to mieszkanie, pewno ma do dzisiaj. Jakby to było z tą Gdynią, czy ja się pożegnałem? Uczciwie mówiąc i tak i nie. Bo jednak Gdynia, jeżeli się w tamtym czasie nie miało pewnych zdecydowanych związanych z tym, co Gdynia oferowała, zapędów i talentu, to kulturalnie Gdynia przeżywała dość trudny okres. Po pierwszym okresie, kiedy jeszcze jako gówniarz, byłem jednak zaprowadzony przez ojca na balladynę w wykonaniu Iwo Gala. Potem widziałem jeszcze coś w teatrze. Był taki okres dołowania. To był ten cały czas realizmu socjalistycznego.
To zresztą Iwo Gal, który przyjechał w 1946 do Gdyni. Tak. Między innymi z Barbarą Młodą, Barbarą Kraftówną.
No tak.
On w 1949 już z Gdyni wyjechał, pojechał do Łodzi.
No właśnie, bo tam robiła się w sensie kulturalnym trochę prowincja. Nie było żadnych teatr, ten, który był zbudowany takie konie stodoła, potem się spaliła i w ogóle nie miano koncepcji. Gdynia miała, nie wiem, jakim być miastem. Warszawa dawała jakieś wrażenie, że się coś innego dzieje. Inne rzeczy działy się okropne głupoty, których może w Gdyni bym uniknął, ponieważ szaleli moi nauczyciele, zresztą zaczadzeni jak ja, tylko innym czadem, tak. No ja też byłem zaczadzony. Dzięki Bogu nie byłem poetą. Ja mogę tylko napisać, jeżeli ja w coś głęboko psychicznie wierzę. I otóż przekonywany intelektualnie do tego, że coś powinno być, że powinienem ja o czymś napisać, że powinienem zobaczyć człowieka prawdziwego, który gdzieś tam jest, rodzi się nowy człowiek, ja go nie widzę, tylko widzę tych starych, że jest prawda obiektywna i subiektywna. To, co ja widzę, to jest subiektywne, ale po to jestem pisarz i w ogóle mam być intelektualistą, żeby widzieć obiektywną. Ja tego wszystkiego, nawet jak próbowałem robić, to wychodziła koszmarna grafomania. I to mnie uratowało. Wielu moich kolegów, naprawdę wielkich talentów, trochę starszych, albo takich, którzy umieli lepiej myśleć. Bo ja się rozwijałem chyba trochę wolniej. Oni po prostu napisali różne rzeczy, wymyślili sobie różne rzeczy, dali się przekonać. Nic tragicznego się nie stało, ale oni już nie mogli, że tak
powiem. Ale też nic wielkiego, prawda?
Tak. Nie, ale poza tym było jak... I to była polonistyka. Poza tym ja na polonistyce byłem bez mieszkania. Mieszkałem na lewo w akademiku, bez stypendium, o czym rodzina nie wiedziała. Miałem trochę pieniędzy, bo zarobionych ze stoczni. Potem dostałem to.
No ale potem pan kulturalnie do Gdyni wrócił kolędą nocką w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w którym to dzisiaj zresztą teatrze, no poniekąd w tym samym teatrze będzie pan honorowego obywatela odbierał. Kolęda nocka, 80. rok. Pan czuł, że robi pan coś wielkiego?
Wie pan, że czułem, że coś się dzieje. Ja panu powiem. Wszyscy myślą, że wiersze z kolędy nocki, te pieśni, no za czym kolejka, pójdźcie za naszą gwiazdą, panie mocztorniczy, jedź pan powolutku, idą do pracy tak bardzo zmęczeni, zostały napisane w 80. roku. Kiedy już zaczynało się coś ruszać w Polsce.
Strajki były.
Tak. Otóż nie. Ja to napisałem na przełomie 98-99, będąc i pracując w Katowicach. 78-79, będąc i pracując w Katowicach. Mam na to dowód, bo wysłałem te wiersze do jednego z poważnych naprawdę pism, jednego z lepszych, i bardzo uczciwy i bardzo niegłupi krytyk napisał mnie: Erneście, tych wierszy nie wydrukujemy, ponieważ popadasz w obiegowy pesymizm. Otóż Polska nie stoi w kolejce, tylko się dynamicznie rozwija. I ja uznałem, że chyba on ma rację. Jeszcze moja żona mnie opieprzyła, bo ja napisałem jakiś wiersz o tym, że ludzie stoją tam od rana, a tam jak tak świeci jak gwiazda betlejemska kawałek mięsa, na którą oni czekają w sklepie. No, że jestem idiota. Katowice nie były wtedy jeszcze takim ubogim miastem. I ja zostawiłem to. Gdzieś tam chodził mnie między ludźmi, ale to już trochę z tego powodu, że jednak żona tam coś przepisała, rozdała, ale nie chciałem drukować. Mm-hmm. I nagle zaczęło się coś dziać w 80 roku. Na samym początku to była wiosna, chyba maj, kwiecień, maj. I przypędził do mnie Czciński, młodziutki kompozytor, młodszy ode mnie, i młody reżyser Bukowski, już nie żyjący, jeden z bardziej dobrze zapowiadających się reżyserów. I mówi: o to musimy coś robić. Ty wiesz, że Andrzej Cybulski powiedział, on prowadził wtedy, był dyrektorem Teatru w Gdyni Muzycznego, powiedział, że zaryzykuje, że mamy robić tą sztukę i rząd doprowadzi ją do próby generalnej. Dlaczego próby generalnej i w czym to ryzyko? Otóż teatr formalnie mógł robić do próby generalnej co chce, ale nieformalnie dawał do cenzury. Dlaczego? Bo cenzura wypowiadała się na temat tekstu, już było wiadomo z grubsza. Natomiast zdjęcie teatrowi próby generalnej, poważnego spektaklu, to była ruina finansowa teatru. Ale Cybulski powiedział, że on zaryzykuje. No ale co pisać? Ja mówię, z czego? Bo taki byłem, siedziałem. A oni mówią do mnie, jak to mówią, z czego? Z tych twoich wierszy. I tu wyjęli te moje wiersze. I mówią, to jest już szkielet gotowy. Stąd Kolęda Nocka jest taką sztuką, która jest napisana trochę bez... Jest szkielet, a potem obłożona pewnego rodzaju obrazami.
Dramaturgią.
Takie, pewnego rodzaju tworzeniem sytuacji na scenie, która była budowana, ja pisałem do niej. Ona przecież zaistniała w grudniu 80 roku. Pamiętajcie, że to nie jest tak hop siup, tylko trzeba było napisać, potem zrobić muzykę, potem pracować, a pracować w teatrze muzycznym to trzeba ruch, taniec, śpiew, recytacja i tak dalej. To trwa parę miesięcy. Robiono z ogromną szybkością i zdążono na grudnia, prawie na rocznicę wydarzeń gdyńskich w 70 roku, które dla mnie były czymś niebywale głębokim. Raz, że szczęściem i nieszczęściem. Byłem wtedy po raz pierwszy w Ameryce. Zdołałem wyjechać, choć miałem przez rok kłopoty z paszportem na stypendia amerykańskie i przeżywałem w Ameryce, gdzie tam nikt nic nie wiedział, bo tak o nas wiedzą. Potem, jak przyjechałem do Polski, to się dopytywałem, jak to było, bo to w moich blokach. Przecież tam obok był ten hotel robotniczy, tam sąsiedzi po prostu, no znajomi poginęli. Bardzo ciekawe, nikt nic nie mówił. Było milczenie, ponieważ co tu wiele gadać, Gdynia została jakby opuszczona w tamtych latach. Coś się stało, potem nagle było pomożemy dla Gierka, dla całej Polski zmieniła się sytuacja i wszyscy cieszyli się, no wszyscy, ale w każdym razie. Natomiast Gdynia z tą swoją tragedią została, bo tu powiem rzecz może niepopularną, bo Polska pamiętała Gdańsk. Polska pamiętała wydarzenia w Gdańsku, Natomiast w Gdyni jakoś to tak było i nie było.
No i trochę tak też, jak popatrzeć na historię sądową tego, co było, to wyszło jakby nie było.
No tak, to jeszcze do tego wrócimy. Ale powiem, dlaczego było i nie było. Bo Gdynia to jest klasyczny przykład, powiedziałbym, tragedii i skandalu. Ponieważ w Gdyni nie było żadnych rozruchów ulicznych, żadnych. W Gdyni strzelano do ludzi idących do pracy. W Gdyni sadzano zatwierdzony przez władzę w dyskusjach komitet wtedy solidarnościowy. No i wydano po latach cały, przecież Gdynia nie może doprosić się rzetelnej oceny tego. Zawsze jakoś było nie po drodze. No i wydano, gdzieś ja napisałem 19 kwietnia 2013 po wyroku sądu. Bo to mnie uderzyło, napisałem, to weszło do tego mojego ostatniego tomiku. Napisałem Janek Wiśniewski, no dlatego, że użyłem tego nazwiska mitycznego, nieprawdziwego, ale... A śpiewali to wszyscy tutaj w Warszawie, pokażę kawiarnię, Janek Wiśniewski, parę potem jakoś tak. I napisałem tak, a wyrok był jaki? Przecież nie ma winnych. Nikt nie był winny strzelania, nikt nie wydał rozkazu, ludzie zostali zabici nie wiadomo przez kogo, nic. Powiedzmy sobie, w Gdyni powiedziano, że nikt za to nie odpowiada. Ani za to wezwanie do pracy, ani za to strzelanie. No i napisałem tak, Janek Wiśniewski, co sercu znane, nagle jest wyśmiane, wykręcone na obcą stronę. Może i przez nas samych, gdy gramy w przegrane. A tymi drzwiami, co zakrwawione, chłopcy nieśli w pieśni, będzie zastawione przed nami wejście do domu. Choć jeszcze drzwi się bronią, skrzydło ich złamane, chociaż się ściana wykrzywia na ścianę, to chłopcy z Grabówka, dziś słowo po słówku, wyskrobane jest z pieśni, żeście kiedyś nieśli, chłopcy schyloni, te drzwi skrwawione. Teraz je zamkniemy, wicie, rozumicie? Takie jest życie, póki my żyjemy. Tak mi się napisało. To nie był czas, kiedy drukowano poezję, bo teraz się o wiele mniej drukuje.
To tak się napisało i tak się przeczytało na szczęście w Gdyni Głównej Osobistej. Ja bym tak mógł z panem jeszcze o tej Gdyni, myślę...
Ale pamiętają mnie w Gdyni. Ja przyjmuję tę nagrodę z zadowoleniem, z szacunkiem, ale z poczuciem tego, że dużo ludzi tego chce. Bo jednak zapominano i o kolędzie nocce, bo nie było jej. Jak rozwalono, to rozwalono. Zapominano o tych pieśniach, a ciągle pamiętano, bo robili to ludzie, kiedy była ta ciągle powtarzana droga krzyżowa w Gdyni, od tego pomnika przez te stacje.
Ze zniczami ustawionymi.
Tak, i tam zawsze mnie zawiadamiali, że śpiewają moje piosenki, mówią moje wiersze i pamiętają. Ja mam bardzo ważną, dwie nagrody z Gdyni. Jedna to jest krzyż, który mnie przywieźli tutaj, taki nieduży, zrobiony z tej barierki nad
Gdynią Stocznią.
Nad Gdynią Stocznią kolejowej, gdzie strzelano do ludzi, która była cała postrzelana. Wymieniano to potem, te kawałki zachowali i z tego porobili niewielką ilość krzyży. I ten jeden z tych krzyży mi przywieziono. I drugi mam na zakończenie. Mam medal taki, w ogóle nic nieznaczący, prywatny, który wydali ci, którzy byli w tym ostatnim rozpaczliwym strajku, po którym już potem była zmiana w Polsce. Ten strajk był opuszczony przez wielu, wielu ludzi. Dlaczego ja tam byłem? Nie jako polityk. Tylko do mnie przyjechał do Warszawy ktoś i prosił, żebym ja tam pojechał, przelazł przez mur i był, miał wieczory autorskie, bo oni tam już siedzą tydzień i oni wariują i oni zorganizowali zespół i oni śpiewają moje piosenki, mówią moje wiersze. I gdybym ja przyjechał, to bym coś zbudował. Coś bym z nimi. No rzeczywiście to było dla mnie wstrząsające. Pojechałem tam. To był jeden z najważniejszych moich wieczorów, bo tam miałem ludzi, którzy to robili nie tam dla literatury, nie dlaczego, to miałem to, że poezja im w jakimś momencie była potrzebna. I to ja pamiętam i jest trochę ludzi, którzy to pamiętają.
No nigdy nie pamięta, także dzisiaj...
No dzięki Bogu i ja dziękuję, bo bałem się, że... Bo Gdynię się ciągle tak jakoś tak wypycha troszeczkę. No, jakby tak, niby jest w nurcie historii, ale niech to zachowa dość dla ciebie. A przecież zaczęło się w Gdyni.
Ernest Bryl, Gdynia Główna Osobista, to ja dziękuję. Bo to honor dla mnie.
A ja dziękuję.
Z takim honorowym obywatelem.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A w Gdyni Głównej Osobistej do usłyszenia w piątek oczywiście, już mniej świątecznie. Wszystkiego dobrego.